Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dziś dr Karol Sasim, specjalista urolog, kierownik oddziału urologii i urologii onkologicznej w szpitalu specjalistycznym w Kościerzynie. Witam pana doktora i dziękuję od razu z góry, że przyjechał pan do nas i znalazł czas na to spotkanie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Chciałabym z panem porozmawiać o zaburzeniach funkcji prostaty. My co jakiś czas przypominamy o tym problemie mężczyznom, ale nie tylko, bo kobiety w profilaktyce zaburzeń prostaty też są ważnym elementem, można tak brzydko nazwać, prawda?
Jako osoby, które wysyłają swoich mężów do poradni.
No właśnie, pilnują. Bo są mężczyźni, którzy, w ogóle osoby, które uważają, że prostata to jest choroba. To nie jest choroba, prawda? To jest część naszego męskiego organizmu.
Nie, prostata, gruczoł krokowy, stercz są to synonimy organu, który fizjologicznie występuje u każdego mężczyzny. Każdy mężczyzna rodzi się z prostatą wielkości około groszku i ta prostata do wieku około 25-30 roku życia stopniowo rośnie. Do objętości około, tak standardowo, średnio uśredniając 20 ml. Później na parę,
to jest
parę
taka wielkość
lat
orzecha laskowego, czy orzecha włoskiego.
Bardziej włoskiego. Porównuje się ten kształt i wielkość do kasztana jadalnego. To się tak ładnie opisuje. No i po 45-50 roku życia pod wpływem zmian hormonalnych bardzo często dochodzi do przebudowy bądź wzrostu tej prostaty.
Czyli ona zaczyna przerastać, rosnąć, tak? Bo na przykład jest za mało testosteronu, czy jak to działa ogólnie?
Tak, od 40 roku życia stopniowo obniża się poziom testosteronu u mężczyzn. Te zmiany hormonalne mogą powodować właśnie zmianę konformacji układu wewnętrznego bądź powiększania się prostaty. Te zmiany są bardzo powolne i często dają objawy u pacjentów.
Te powolne zmiany, to znaczy jak długo one mogą się rozwijać?
To trwa lata.
Lata, to nie jest miesiąc, dwa tygodnie, trzy miesiące.
Tak, jest kilka dłużej objawów takich charakterystycznych dla problemów tak zwanych z prostatą. Jest to osłabienie strumienia moczu, częste wstawanie w nocy, uczucie niepełnej mikcji, czyli opróżniania pęcherza moczowego, takie dosikiwanie po zakończeniu, po wyjściu z toalety. I to nie jest tak, że te objawy się nagle pojawiają wszystkie naraz u jednego pacjenta. Może się zacząć na przykład od osłabienia strumienia moczu, od dłuższego oddawania moczu w czasie, to trwa po prostu dłużej. Dwóch wstań w nocy z powodu parć na pęcherz, częstszego oddawania moczu.
Ale prostata nie ma zbyt wiele wspólnego z tą mikcją, czyli z sikaniem, tak? Tylko raczej jest z funkcjami płciowymi mężczyzny. Po co w ogóle jest mężczyźnie potrzebna prostata?
No tak, prostata nie jest tylko tego, żeby problemy nam stwarzać. Jest bardzo ważnym organem. Nasze nasienie generalnie składa się z trzech części. Części, która powstała w jądrach, chodzi o plemniki, części powstałej w pęcherzykach nasiennych i ta część ejakulatu, czyli naszego nasienia, stanowi 70%. Za 30% objętości odpowiada właśnie prostata. Prostata wydziela substancje, które powodują upłynnienie nasienia po wytrysku. Dzięki temu upłynnieniu te plemniki, które są w tych pakietach, są uwalniane i mają możliwość wędrówki do macicy, do jajowodów i zapłodnienia komórki jajowej. Wydzielina produkowana przez prostatę odpowiada też za bardzo charakterystyczny zapach naszego nasienia.
Czyli jeśli by prostaty mężczyzna nie posiadał, albo jej funkcja produkcji tego płynu była zaburzona, to może to prowadzić na przykład do bezpłodności, tak?
Mogą się pojawić problemy z płodnością, tak jest. Mhm. Unieruchomienie plemników spowoduje, że nie będzie on mógł przemieszczać się w kierunku komórki jajowej, w związku z czym szansa na zapłodnienie drastycznie będzie spadała.
A gdzie jest zlokalizowana prostata? Czy mężczyzna odczuwa jej obecność, że tak powiem? Jeśli prostata jest normalnej wielkości, jest zdrowa.
Nie, obecności zdrowej prostaty mężczyzna nie będzie odczuwał. Znajduje się ona bezpośrednio pod pęcherzem moczowym. Przez jej środek przebiega cewka moczowa, która wychodzi z pęcherza moczowego. Najłatwiej określić lokalizację prostaty, jeżeli sobie uświadomimy, jak siadamy na siodełku rowerowym. Jest to właśnie miejsce, które uciska w tym momencie na prostatę.
To jest niebezpieczne już takie, skoro jesteśmy przy tych rowerach i siodełkach?
U pacjentów zdrowych nie, jak najbardziej. Jeżdżenie na rowerze jest bardzo zdrowe. Nie należy tego w żadnym wypadku unikać u pacjentów, którzy nie mają problemów z prostatą.
A panie doktorze, jeśli mężczyzna ma do czynienia z tym powiększeniem gruczołu, czyli zaczyna się ten gruczoł mu rozrastać, to on to będzie odczuwał jakoś tak fizycznie, że po prostu będzie czuł, że tam, nie wiem, jest jakieś czegoś nadmiar w tym miejscu, zauważy zmianę, jakiś ucisk?
Nie, pacjenci raczej tego nie zgłaszają. Są pacjenci, którzy mają prostaty wielkości pomarańczy, nie mają żadnych objawów i
siusiają
prawidłowo, oddają mocz prawidłowo i nie czują żadnego ucisku. Są pacjenci, którzy mają właśnie prostatę wielkości tego kasztana jadalnego, mają zatrzymanie moczu.
A jak można zbadać prostatę? Bo mężczyźni chyba najbardziej obawiają się tego badania per rectum. Ono jest nieuniknione? Czy można w jakiś inny sposób zrobić badanie, czy wszystko z prostatą jest w porządku?
Tak naprawdę nie jest uniknione. To badanie nie jest do uniknięcia. Jest to najprostsze badanie, które nam bardzo dużo mówi o prostacie. Jest to badanie, które jest, można bardzo łatwo wykonać w gabinecie. Prostata składa się z trzech części. Z części obwodowej, z części przejściowej i z części centralnej. Za łagodne objawy, za łagodną chorobę prostaty najczęściej odpowiadają część centralna i przejściowa, tak? One nie są dostępne w badaniu przez odbyt. W badaniu przez odbyt dostępna jest strefa obwodowa. W jej obrębie rozwija się 70% nowotworów prostaty, mniej więcej, także...
Ten nowotwór jest wyczuwalny wtedy?
Tak, można właśnie, go... tak właśnie wtedy ten nowotwór w zwykłym badaniu przez kiszkę sercową jest wyczuwalny. Na pewno to badanie nie jest komfortowe, ale nie jest bolesne dla pacjenta, dlatego uważam, że mogę powiedzieć śmiało, że no nie jest do... Tego badania nie można uniknąć. Każdy mężczyzna powinien takie badanie
przyjąć. Ale na przykład, jeśli sobie ktoś wymyśli, zanim pójdę do doktora, to sobie zrobię USG prostaty, albo zrobię sobie jakiś tomokomputer miednicy, albo zrobię sobie rezonans, jakieś inne badanie, byle uniknąć tych badań, które no nie są przyjemne dla mężczyzn, to ma sens w ogóle? Czyli doktor i tak powie, no niestety, trzeba zrobić badanie per rectum.
Sądzę, że każdy urolog powie, niestety i tak musimy zrobić to badanie. Tak jak powiedziałem wcześniej, sama wielkość gruczołu krokowego nie ma większego znaczenia dla oddawania moczu. Jest pewna korelacja, że im większy ta prostata, tym większe mogą być trudności w oddawaniu moczu. Ale nie jest to prawidłowość, której należy się bezwzględnie trzymać. Często pacjenci trafiają do nas do poradni z wykonanym USG z powodów innych, bo lekarz rodzinny zlecił i radiolog napisał
widać,
powiększona
tak?
prostata.
I tam widać
lament,
w tym
lecimy
badanie.
Do urologa. No to się pytam pacjenta, a czy ma pan jakiś problem z oddawaniem moczu? No nie, siusia bardzo dobrze. W nocy nie wstaje, strumień moczu szeroki, mało czasu jemu to zajmuje. No to wtedy tłumaczę. Proszę pana, miarą choroby prostaty nie jest jej wielkość. Miarą choroby prostaty jest to, jak pacjent oddaje mocz.
Czyli, panie doktorze, chce pan powiedzieć, że ona może być różnej wielkości u różnych mężczyzn i to będzie fizjologiczne, nie patologiczne. Jeśli będzie u jednego wielkości tego kasztana, a u innego trochę większa, ale będzie normalnie wszystko pracowało, działało.
Upraszczając tak, jak najbardziej.
Dlaczego przy przyroście prostaty są problemy z oddawaniem moczu właściwie? Można powiedzieć, mówił pan o tym przerywanym strumieniu, w częstym wstawaniu, tam jest jakiś ucisk, blokuje się cewka moczowa, co tam się dzieje?
Wynika to właśnie z lokalizacji prostaty, która leży bezpośrednio pod pęcherzem, a przez jej środek przechodzi cewka moczowa.
Przez środek prostaty, tak?
Przez środek prostaty. Strefa przejściowa i centralna otaczają cewkę moczową i kiedy dochodzi do łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, te części prostaty mogą rosnąć zarówno do środka, jak i do wewnątrz. W zależności jak u danego pacjenta się to układa, dolegliwości związane z oddawaniem moczu mogą być mniejsze i większe. Na zasadzie przymykania, uciskania tej cewki moczowej przez rozrastającą się łagodną część gruczołu krokowego.
To jest wtedy, zaczyna coś boleć, czy to jest w ogóle bezbolesne dla pacjenta? Przy tym problemach z oddawaniem moczu on może odczuwać jakieś dolegliwości bólowe?
Pierwsze objawy powodują dyskomfort, zaburzenia oddawania moczu. Ból jest może w późniejszym etapie, kiedy pacjent nie może opróżniać pęcherza i zgłasza tam, że go boli podbrzusza. Ale to jest w sytuacji, kiedy jest już choroba łagodna, dosyć rozwinięta.
Mówimy cały czas o przeroście prostaty.
O przeroście, o łagodnej chorobie. Nie mówimy o raku, mówimy o łagodnym rozroście guczu okrągowego. Pierwsze objawy to są właśnie tak, jak wcześniej wspominałem. Nocne wstawanie, osłabiony strumień moczu, przerywany strumień moczu.
A czy ten przerost, on w objawach może w czymś przypominać też chorobę nowotworową prostaty? Gdzieś te objawy w pewnym momencie się no są podobne albo takie same wręcz?
Powiedziałbym w drugą stronę, że rak w pewnym momencie może imitować łagodny rozrost czołu krokowego. Najczęściej rak prostaty, tak jak wspomniałem wcześniej, rozwija się pierwotnie w obwodowej części, która nie leży bezpośrednio przy cewce moczowej, przynajmniej ta część, w której powstaje rak. I w momencie, kiedy się pojawią trudności w oddawaniu moczu spowodowane rakiem, myślimy raczej o chorobie już bardziej zaawansowanej miejscowo. Większość pacjentów na szczęście trafia jednak w stadium początkowym, bądź takim, który nie daje jeszcze objawów klinicznych, dzięki badaniu PSA, które jest wykonywane w poradniach.
PSA to jest badanie z krwi, prawda?
Badanie z krwi. A także dzięki temu słynnemu badaniu właśnie przez odbyt, bo robimy PSA, badamy palcem przez kiszkę sercową prostatę i stawiamy diagnozę. Mamy podejrzenie raka albo nie mamy podejrzenia raka.
A proszę powiedzieć, czy osoby, które mają łagodny rozrost prostaty, który się rozwija, tak jak pan mówił, nawet może się rozwijać wiele lat, te objawy mogą się tam powiedzmy nasilać i ten rozwój trwa, to są bardziej zagrożone rakiem prostaty?
Są to dwie niezależne choroby.
Czyli nie jest powiedziane, że jeśli ktoś ma łagodny rozrost prostaty, to będzie chorował na raka. A jak się leczy łagodny rozrost prostaty? Operacyjnie czy w jakiś inny sposób?
Różnie, w zależności od stadium zaawansowania choroby.
Właśnie i chciałam zapytać, czy to leczenie łagodnego rozrostu prostaty może dać większe szanse na to, że raka nie będzie?
Nie, tak jak wspomniałem, choroby są to choroby niezależne. W zależności od nasilenia objawów możemy zacząć od najbardziej łagodnego postępowania, czyli zalecić zwykłą fitoterapię, produkty pochodzenia roślinnego. Tak naprawdę udokumentowane działanie mają cztery preparaty roślinne. Są to pestki dyni, preparaty, które zawierają wierzbowinicę, palmę sabałową oraz śliwę afrykańską. Mieszanki bądź pojedyncze, te suplementy diety mają pewien korzystny wpływ na spowolnienie rozrostu gruczołu krokowego. Jeżeli te preparaty przestają działać, pacjent ma objawy, zaczynam od farmakoterapii. Są to alfa-blokery, są to leki pomniejszające prostatę bądź wspomagające, zmniejszające objawy w inny sposób poprzez odnerwianie pęcherza. Kiedy te leki przestają działać, no to wtedy myślimy o leczeniu zabiegowym. W ostatnich latach jest tendencja do tego, żeby wcześniej włączać leczenie zabiegowe po to, żeby skrócić okres pracy pęcherza w obciążeniu, możemy tak powiedzieć, prostatą.
A to znaczy, na czym polega wtedy taki zabieg? Wycina się całą prostatę, czy coś się redukuje jej wielkość?
Przez cewkę moczową właśnie redukuje się wielkość tej części, która jest w bezpośrednim sąsiedztwie cewki moczowej, czyli właśnie tej części, która przymyka jej światło.
A jeśli chodzi o sam już później nowotwór, to jak długo rozwija się nowotwór prostaty? To są też lata?
Najczęściej rak prostaty rozwija się 10-15 lat, tak się uważa, dlatego regularne chodzenie do urologa i regularne badanie potrafi wcześniej wykryć wczesną chorobę, dać czas na przeprowadzenie pełnej diagnostyki i wdrożenia leczenia w odpowiednim czasie.
A jak się leczy dzisiaj w taki nowoczesny sposób nowotwory prostaty? To są zabiegi głównie, czy jakieś leczenie innego rodzaju też jest możliwe?
Są dwa główne sposoby leczenia raka prostaty. Leczenie operacyjne i leczenie radioterapią.
No i to się też czasami łączy, prawda? Operacja, a potem
można.
Naświetlanie.
W rakach wysokiego ryzyka można połączyć leczenie operacyjne z uzupełniającym radioterapią.
Panie doktorze, to w takim razie w jakim wieku mężczyzna powinien zacząć się badać, kontrolować swoją prostatę, biorąc pod uwagę możliwość, że dojdzie do przerostu, ale też możliwość, że może rozwinąć się choroba nowotworowa. Kiedy zaczynamy? W jakim wieku?
U pacjentów, u których w rodzinie nie występowały te choroby, mówimy tutaj, myślimy głównie o raku, to taki pacjent powinien się zgłosić do urologa w wieku 50 lat. W przypadku, kiedy w rodzinie występowała choroba nowotworowa prostaty, taki pacjent powinien się zgłosić w wieku 45 lat.
Do takiego badania, tak? I wtedy jakie badania trzeba na tym pierwszym etapie wykonać? Właśnie PSA na przykład, tak? To dostanie mężczyzna skierowanie na przykład na PSA w tej chwili od lekarza rodzinnego, czy musi do urologa się udawać?
Często tak jest, że pacjent dostaje PSA od lekarza rodzinnego i z takim wynikiem już trafia do urologa. Upraszczając tak, najlepiej, żeby pacjent trafił do poradni urologicznej z wynikiem PSA, najlepiej jeszcze z badaniem ogólnym moczu, jeżeli jest wykonane USG radiologiczne, bardzo ułatwiają to pracę wtedy.
Powiedzmy może jeszcze o objawach raka prostaty w tej wczesnej fazie, no i w tej późnej fazie już zaawansowania choroby. Na co trzeba zwrócić uwagę?
Jeżeli chodzi o wczesną chorobę raka prostaty, no to niestety objawów nie ma. Myślimy tutaj wtedy o profilaktyce. Przede wszystkim profilaktyka PSA i badanie przez odbyt. Mamy wtedy możliwość rozpoznania choroby na wczesnym chorobie i wdrożenia leczenia, które daje bardzo dobre rokowanie.
Ale co pacjent zauważy? Czy będzie go coś bolało w przypadku raka prostaty? Czy, nie wiem, pojawi się jakiś krwiomocz? Coś się będzie działo takiego nietypowego?
Może się pojawić, ale tak jak wspomniałem wcześniej, będzie to wtedy już choroba zaawansowana miejscowo przynajmniej, tak? Kiedy uciśnie na cewkę moczową duży guz prostaty, ją przymknie, albo jeżeli zacznie się już rozpadać, zaczną krwawić naczynka, może to być krwiomocz.
Mhm. Bo zastanawiam się też, czasami pacjent dostaje wynik swojego badania, chociażby jakiegoś USG jamy brzusznej i tam na przykład jest napisane, że coś nacieka na coś. Co to znaczy takiego w przypadku nowotworu?
Jeżeli w badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej napisane jest wspomniane o naciekaniu, powiększeniu gruczołu krokowego, trzeba się udać do urologa, natomiast musimy mieć świadomość, że przez brzuszne wykonywanie USG prostaty jest obarczone dosyć dużym błędem i nie wynika to z nieumiejętności radiologa, wynika to z niedoskonałości aparatury. USG tak głęboko nie potrafi dobrze ocenić tak ukrytego i miąższowego narządu. Może to sugerować pewną nieprawidłowość, ale nie należy zakładać, że od razu coś się złego dzieje. Taki pacjent powinien się udać do urologa, który zweryfikuje to badaniem przez odbyt.
Panie doktorze, to powiedzmy jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy, jak to wygląda wszystko, jeśli chodzi o organizację procesu leczenia na pańskim oddziale w Kościerzynie, w szpitalu specjalistycznym w Kościerzynie. Jeśli tam się może leczyć pacjent, który niekoniecznie mieszka w Kościerzynie, można przyjechać do państwa. Jak to wszystko załatwiamy, jeśli ktoś chce się zoperować w Kościerzynie?
Mówimy o chorobie łagodnej czy o raku prostaty?
O jednej i o drugiej.
Nie ma rejonizacji już od wielu lat w Polsce, także...
Macie pacjentów z całej Polski, prawda?
Mamy pacjentów w zasadzie z całej Polski. Pacjent, aby zostać zakwalifikowany do leczenia zabiegowego z powodu łagodnego rozrostu łagodnego gruczołu korkowego, musi przejść wcześniejsze etapy, mniej inwazyjne, czyli farmakoterapię, fitoterapię.
Czyli najpierw leczy się stacjonarnie, gdzieś w ambulatoryjnie, tak. Powiedzmy, tak?
Tak. Jeżeli nie przynosi to efektu, pacjent musi mieć wykluczonego, istotnego klinicznie raka prostaty i na tej podstawie może być zakwalifikowany do leczenia łagodnego rozrostu gruczołu korkowego. U nas w oddziale wykonujemy te zabiegi przy użyciu urządzenia monopolarnego, bipolarnego, a także przy techniką enukulacji laserowej.
Co to znaczy? Że odbywa się to przez powłoki jakoś, czy
nie
trzeba?
Wszystkie te rodzaje zabiegów odbywają się przez cewkę moczową.
I jak długo trzeba przebywać wtedy w szpitalu?
Najczęściej jest to pobyt 3-4-dniowy.
I panie doktorze, podobnie jest w leczeniu nowotworu, czyli już takiej choroby no, trochę poważniejszej niż łagodny rozrost?
Pobyt w szpitalu tak naprawdę trwa tyle samo, pomimo znacznie większej rozległości zabiegu. Natomiast diagnostyka jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ponieważ wymaga wykonania znacznej ilości bardziej zaawansowanych badań. Ułatwieniem bardzo dużym jest tutaj posiadanie karty DILO, która przyspiesza nam takie badania i nakłada pewne ramy czasowe, które usprawniają tą diagnostykę.
Za chwilę, po krótkiej przerwie, rozmawiać będziemy o perspektywach pacjentów z rakiem pęcherza moczowego, a ja przypomnę Państwu, że moim gościem jest dr Karol Sasim, specjalista urolog, kierownik oddziału urologii i urologii onkologicznej w szpitalu specjalistycznym w Kościerzynie. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której gościem jest dr Karol Sasim, specjalista urolog, kierownik oddziału urologii i urologii onkologicznej w szpitalu specjalistycznym w Kościerzynie. Panie doktorze, chciałam w tej części audycji porozmawiać z panem o perspektywach pacjentów z rakiem pęcherza moczowego. Czy to jest łatwy w leczeniu nowotwór? Jaka jest rola urologa w leczeniu tego nowotworu?
Rak pęcherza moczowego jest bardzo niebezpieczną chorobą. Jest to 10. nowotwór na świecie. W Polsce około 7% wszystkich nowotworów stanowi rak pęcherza moczowego.
Co stanowi o tym problematycznym, o problemach z tym nowotworem? Dlaczego to jest takie trudne?
Biologia tego nowotworu, ten nowotwór potrafi zabić.
A czy on jest stosunkowo łatwy w leczeniu obecnie, czy cały czas to jest tak, albo się uda, albo się nie uda? Jak to wygląda?
U nas w Kościerzynie mamy dosyć usystematyzowaną tą całą diagnostykę i leczenie i rak pęcherza moczowego jest bardzo agresywną chorobą. Wymaga dyscypliny w diagnostyce i w leczeniu zarówno od pacjenta, a także od lekarza. Są ściśle wytyczone szlaki postępowania w diagnostyce, w leczeniu wstępnym.
Czyli takie procedury macie opracowane, co trzeba zrobić, tak?
Tak jest. Tak
one
jest.
Są bardziej skomplikowane niż w przypadku innych nowotworów urologicznych, chociażby wspomnianego poprzednio raka prostaty?
Z racji na nawrotowy charakter choroby i biologię o wysokim ryzyku tej choroby, te kontrole i ten nadzór jest dużo częstszy i dużo bardziej wnikliwy niż w innych.
My za każdym razem, jak się spotykamy i rozmawiamy na temat nowotworów pęcherza moczowego, to wspominamy o paleniu tytoniu i o wpływie palenia tytoniu na właśnie rozwój tego nowotworu. Tutaj się nic nie zmieniło. Dalej wiadomo, że ten rak jest powiązany z paleniem.
Tak, jest to największy czynnik ryzyka. Palenie papierosów, obciążenia środowiskowe, zawodowe, praca w przemyśle, w którym występują gumy, gazy, oleje. Są to czynniki bardzo obciążające.
Dużo się teraz mówi też o smogu. Ten smog również może mieć, w niektórych rejonach Polski to jest duży problem, może mieć też wpływ na rozwój raka, płuca wiadomo, ale też jeśli chodzi o raka pęcherza?
Bardziej myślimy tutaj o papierosach. Jak najbardziej smog nie jest korzystny, jak sama pani doktor wspomniała, przede wszystkim dla płuc.
A jakie mamy w tej chwili różne możliwości leczenia? Czy to jest jakiś wybór rzeczywiście, czy pacjent po prostu jest utorowaną jakąś tam ścieżką prowadzony? Jak to wygląda?
Ta ścieżka jest mocno określona i utorowana. Pacjent przede wszystkim musi trafić z podejrzeniem choroby. Takimi objawami, które sugerują raka pęcherza moczowego, jest bezobjawowy krwiomocz, w sensie bez bólu przy siusianiu, przy oddawaniu moczu, bez pieczenia. Jeżeli do tego występuje dodatkowe obciążenie paleniem papierosów, no to wtedy pierwsze, co myślimy, może być rak pęcherza. Należy wykonać, jeżeli pacjent ma problem z dostaniem się gdzieś do uroga, to w pierwszej kolejności USG, bądź musi poprosić lekarza rodzinnego, albo to lekarz rodzinny sam tak naprawdę powinien wiedzieć, żeby wystawić kartę Dillon na diagnostykę wstępną do poradni w celu wykonania cystoskopii, czyli oglądania pęcherza od środka. Jeżeli rozpoznajemy w takiego guza, to nie ma innej drogi, jak pobranie wycinków, bądź z części, bądź jeżeli się da, usunięcie całego guza przez cewkę moczową. I wtedy w zależności od tego, czy ten nowotwór nacieka na głębsze warstwy pęcherza moczowego lub nie, możemy pacjenta zakwalifikować do dalszego leczenia zachowawczego, bądź obserwacji, bądź pokierować pacjenta do leczenia bardzo agresywnego, związanego z chemioterapią i usunięciem całego pęcherza moczowego.
No do tego jeszcze wrócimy, co się dalej dzieje po usunięciu chorego pęcherza, ale chciałam pana zapytać, czy to jest rak, to jest nowotwór, który bardziej występuje u kobiet, czy u mężczyzn, czy to się rozkłada porówno, jak to wygląda?
Nie, zdecydowanie częściej u mężczyzn, do tej pory przynajmniej tak było. Widzimy pewną tendencję wzrostową u kobiet, co wynika z większą ilością osób, które palą papierosy i kobiet. Takie wrażenie mamy, że jednak kobiety palą papierosy, a sporo mężczyzn jednak rzuca palenie i to raczej z tego wynika.
No bo właśnie tutaj jeszcze chciałam wrócić do tego palenia, bo mogą się słuchacze zastanawiać, w jaki sposób coś, co wciągają, czyli dym papierosowy, układem oddechowym przechodzi do układu moczowego i jaki to może mieć wpływ, prawda, na... Myśmy już wielokrotnie na ten temat mówili, że to dochodzi do destrukcji po prostu tego śródbłonka, prawda? Na błonka takiego, tak, który wyścięła.
Substancje rakotwórcze z dymu tytoniowego są wchłaniane w płucach do krwioobiegu. Krążą po organizmie, nerki filtrują te substancje i w momencie, kiedy gromadzone są w moczu, bo nie opróżniamy pęcherza co 5 minut, tylko raz na jakiś czas. I przez ten okres, kiedy te substancje są zgromadzone w moczu, oczekują na wydalenie poza organizm, oddziałują w sposób rakotwórczy na nabłonek.
To te wszystkie substancje, które tak są nazywane substancjami smolistymi, tak? Czyli te takie toksyczne najbardziej w papierosach.
Tak, tak, tak.
A zauważacie może Państwo, teraz bardzo dużo ludzi przechodzi z tych papierosów takich tradycyjnych na e-papierosy albo jakieś innego rodzaju tego elektroniczne urządzenia do palenia tytoniu. To jest trochę jakaś ochrona przejście z takich klasycznych papierosów?
Czy palenie to jeszcze elektronicznych są jakieś badania? Jest bardzo, że tak powiem, bardzo młodą dziedziną rozrywki i nie ma twardych i jednoznacznych dowodów, że to nie szkodzi.
Są wieloletnie obserwacje.
Tak, oczywiście,
muszą być,
tego
tak?
się nie da zbadać w ciągu roku, dwóch, są to wieloletnie obserwacje. W żadnym wypadku nie polecamy palenia papierosów, traktujemy je na chwilę obecną jako palenie zwykłe i odradzamy.
Macie już takich pacjentów, którzy palą te papierosy, mimo wszystko rozwinęli raka?
Nie.
Pęcherza nie ma. A jak leczy się te raki wczesne pęcherza i raki zaawansowane? Jest różnica w leczeniu?
Tak, raki wczesne, które nie wnikają w głąb pęcherza moczowego, nie naciekają mięśniówki, są do wyleczenia i kontroli tylko i wyłącznie przy pomocy zabiegów endoskopowych, czyli z pozostawieniem pęcherza moczowego. W przypadku, jeżeli są to raki o mniejszym stopniu złośliwości, nie wymagają dodatkowego uzupełniającego leczenia. Jeżeli są to raki o wyższym stopniu ryzyka złośliwości, mamy możliwość leczenia uzupełniającego w postaci wlewów bądź chemioterapeutyku do pęcherza, bądź immunoterapii do pęcherzowej.
Czy zawsze trzeba w raku pęcherza rozważać leczenie chirurgiczne? Bo czasami pacjent musi być przygotowany, prawda? Czyli wcześniej dostaje na przykład chemioterapię, a leczenie chirurgiczne prowadzi się później. Od czego to zależy?
Mówimy tutaj o raku naciekającym, czyli takim, który wymaga usunięcia pęcherza moczowego. W rakach, które nie naciekają pęcherza, usunięcie przez cewkę moczową jest też chirurgią. Jeżeli z kolei rak nacieka pęcherz moczowy, czyli jest w stopniu wyższym zaawansowania, standardem postępowania zarówno w Europie, jak i na całym świecie jest leczenie przedchirurgiczne, czyli terapia neoadiwantowa chemioterapią.
I później dopiero jakiś ewentualnie zabieg, który polega,
tak,
na usunięciu pęcherza.
Tak.
Pęcherz to jest taka struktura, no, której się nie da usunąć częściowo, prawda? Czy są już takie operacje prowadzone?
W wyjątkowych sytuacjach można usunąć fragment pęcherza z guzem.
A panie doktorze, jak wygląda później jakość życia takiego człowieka bez pęcherza? Jak on sobie radzi, jeśli chodzi o te czynności fizjologiczne? Na czym to polega?
Operacja taka najczęściej kończy się wyłonieniem tak zwanej urostomii, czyli woreczka na brzuch, do którego wylatuje mocz. Na początku dla każdego pacjenta jest to, wiadomo, trudne, natomiast z bardzo dużym przybliżeniem mogę powiedzieć, że 100% pacjentów w krótkim okresie przystosowuje się do tego, wraca do pracy i funkcjonuje normalnie. Oczywiście utrudnione jest korzystanie z basenu, z jakichś aktywności z niektórych sportowych, ale pacjent z urostomią może jeździć konno, jeździć na rowerze, wspinać się na nartach, wszystko może.
Czy jest możliwe, robi się rekonstrukcję pęcherza?
Tak, wykonujemy nawet u nas na oddziale takie operacje. U pacjentów, którzy kwalifikują się do takiego sposobu leczenia, o kwalifikacji mam na myśli tutaj po pierwsze lokalizacja guza, która musi być dosyć odsunięta od cewki moczowej, ponieważ ta cewka moczowa musi zostać. Pacjent musi być świadomy, że ten pęcherz później nie czuje, Także nie zasygnalizuje pacjentowi, że jest pełen, że i musi iść opróżnić, tylko pacjent musi być świadomy tego, że na zegarek, tak mówimy, z zegarkiem chodzi na wypróżnienie pęcherza. Takie operacje się wykonuje. Pobiera się dosyć spory fragment jelita, z którego się formuje taki pęcherz, łączy z cewką moczową i się wszczepia moczową.
Dużo takich operacji przeprowadzacie?
Czy to są... Dużo nie, ponieważ są to bardzo trudne operacje, czasochłonne. No i wcale nie tak dużo pacjentów się kwalifikuje do tego rodzaju leczenia.
No i też wymagają później ci pacjenci takiej rzeczywiście dyscypliny, tak jak pan powiedział, kontrolowania tego pęcherza samodzielnie, prawda, żeby
tak,
opróżniać.
Żeby wypróżniać. Nasze kontrole później głównie się skupiają na kontroli nerek, czy nie ma zastoju, ponieważ po takich operacjach może pojawiać się zastój w moczu, w nerkach i upośledzenie funkcji nerek. No i ponieważ jest pozostawiona cewka moczowa, ona jest wyścielona nabłonkiem urotelialnym, czyli takim samym jak pęcherz moczowy, kontroli wymaga później taka cewka też.
Czy jeśli pacjent trafi w odpowiednim momencie do urologa i jest przeprowadzona operacja, przeprowadzone leczenie, no wszystkie te rzeczy, o których pan powiedział, w zależności od stopnia zaawansowania nowotworu, zostały zrobione, to jest duża szansa na trwałe wyleczenie? Czy ten rak jednak jest chorobą taką, która daje, często nawraca i daje jakieś przerzuty?
Skupię się tutaj na raku naciekającym, czyli tym takim gorszym dla pacjenta w momencie, kiedy dążymy do usunięcia pęcherza. Jeżeli terapia zostanie przeprowadzona w pełni, to znaczy chemioterapia neoadjuwantowa, usunięcie pęcherza w odpowiednich ramach czasowych, taki pacjent ma od 50 do 80% szans, takie są dane statystyczne, że za 5 lat będzie do nas przychodził na kontrolę w dobrym zdrowiu.
A gdyby się na przykład nie zdecydował na usunięcie pęcherza, to te jego szanse maleją?
Drastycznie. Złotym standardem i wymogiem w zasadzie jest jako leczenie raka pęcherza moczowego leczenie chirurgiczne. W niektórych przypadkach, w momencie kiedy pacjent skrajnie odmawia, zdecydowanie odmawia leczenia chirurgicznego bądź nie nadaje się do leczenia chirurgicznego, można łączyć chemioterapię z radioterapią, która może zahamować chorobę. Dobry efekt takiego leczenia też dotyczy niewielkiej grupy pacjentów. Takiej grupy pacjentów, u której uda się przy pomocy elektroresekcji, czyli tej przestrzewkowej, usunąć prawie że całą objętość guza. W momencie, kiedy guza zostaje dużo, radiochemioterapia nie ma praktycznego zastosowania.
We wszystkich dziedzinach onkologii mówi się teraz o immunoterapii, o leczeniu celowanym. Jeśli chodzi o raka pęcherza, również częściowo takie leczenie prowadzicie w szpitalu na oddziale urologicznym?
Tak. Od wielu lat stosujemy immunoterapię, po pierwsze dopęcherzową, tak, która też już jest formą immunoterapii. Pozwala ona u części pacjentów na ocalenie pęcherza. Pacjent z rakiem wysokiego ryzyka, nie naciekający mięśniówkę, jeżeli się zdecyduje na takie leczenie, ma około 70% szans na zachowanie pęcherza.
Jak długo trwa takie leczenie? To są lata tych wlewek?
Tak, to się mierzy niestety w latach. To prawda, to nie są wlewki codziennie. Jest indukcyjny, który trwa 6 tygodni. Raz w tygodniu przez 6 tygodni trzeba przyjechać na wlewkę i później w odstępach 3-miesięcznych po 3 wlewki, a później raz na pół roku to jest 3 wlewki. Całość trwa prawie 2 lata.
Mamy też takie leczenie, które państwo prowadzicie preparatem, który się nazywa Avelumab. Co to jest za lek, ten Avelumab? W jakiej formie jest podawany?
Jest to przeciwciało monoklonalne, jest to forma immunoterapii, podawany jest we wlewach dożylnych.
Kto się kwalifikuje, może powiedzmy?
Tak. Do tego rodzaju leczenia kwalifikują się pacjenci, którzy pierwotnie z powodu zaawansowania miejscowego lub obecności przyrzutów nie kwalifikują się do leczenia miejscowego. Taki pacjent musi otrzymać chemioterapię. Jeżeli w trakcie chemioterapii my widzimy stabilizację choroby, to znaczy przerzuty przestają się powiększać, bądź się wycofują, pomniejszają, po zakończeniu chemioterapii, bądź po jej skróceniu, możemy włączyć właśnie to przeciwciało monoklonalne. Badania pokazują, że stabilizację choroby, remisję choroby wydłuża się o 10 miesięcy. Tacy pacjenci mogą przetrwać w dobrym komforcie nawet kilka lat.
Czyli jeszcze raz, panie doktorze, to są ludzie, którzy mają zaawansowanego raka pęcherza?
Tak.
i duże ryzyko nawrotu tej choroby, tak? Czy są w fazie właśnie jakby aktywnej choroby?
Są w fazie aktywnej choroby, ale widzimy stabilizację po podaniu chemioterapii, tak. Bądź regresję tej choroby.
Czyli to nie jest leczenie dla ludzi, którzy lata temu zostali zoperowani z powodu raka pęcherza, a teraz coś zaczęło się znowu gdzieś tam dziać.
Jest to, a to jest drugie wskazanie.
To jest drugie
wskazanie.
To też
tak może być, że pacjent mimo wszystko przeszedł cystektomię.
Czyli
ma
nie
wznowę
ma pęcherza,
miejscową,
tak?
nie ma pęcherza, ma wznowę miejscową, bądź wznowę uogólnioną. Został zakwalifikowany przez onkologa do chemioterapii, na którą widać, że zareagował. I w tym momencie, jeżeli widzimy taką dobrą reakcję, możemy uzupełnić chemioterapię tym przeciwciałem monoklonalnym. Wydłużenie życia uzyskuje, mówię, o 10 miesięcy dłuższe, niż gdyby się chemioterapia zakończyła sama.
Czyli wy jako ośrodek urologiczny jesteście chyba w mniejszości w Polsce, bo to podają ośrodki onkologiczne, a jako chyba jedyny ośrodek urologiczny w Polsce
tak,
jest ten lek dostępny.
Tak, w Polsce kilka ośrodków onkologicznych podaje ten lek, natomiast jeśli chodzi o ośrodki urologiczne, jesteśmy jedynym ośrodkiem, który praktycznie podaje ten lek w Polsce.
Jak się pacjent powinien zrobić, no, żeby trafić na takie leczenie, jeśli by się kwalifikował? Kto będzie kwalifikował go? Czy on musi mieć jakieś skierowanie? Jak to wygląda w praktyce?
W praktyce taki pacjent powinien mieć skierowanie pilne bądź w naszej poradni urologicznej, bądź na oddział urologiczny z zaznaczeniem, że pacjent jest w trakcie leczenia i proszę, to lekarz kierujący będzie zdał, proszę o rozważenie leczenia awelumabem.
Mhm. Powszechnie proponuje się to leczenie w tej chwili pacjentom? Czy to jest...
Jest to nowe leczenie, sprawa. Jest to bardzo nowoczesne leczenie, i które wymaga uświadomienia zarówno wśród pacjentów, a także wśród lekarzy. U nas na oddziale staramy się na bieżąco aktualizować naszą wiedzę i dostosowywać formy leczenia do standardów obowiązujących na świecie.
Czyli powiedzmy jeszcze raz pacjentom, to jest awelumab, nowoczesny lek. Jakie korzyści jeszcze raz i czy on podczas przyjmowania daje dużo skutków ubocznych, czy jest dobrze tolerowany przez chorych?
Można powiedzieć tak, 50% na 50% szans, że lek będzie działał bardzo dobrze. Takie są dane statystyczne. 50% pacjentów uzyskuje bardzo dobry efekt w postaci remisji choroby onkologicznej, a także w postaci braku efektów ubocznych. U 50% tych pacjentów leczenie słabo działa, albo są istotne skutki uboczne, które uniemożliwiają kontynuowanie terapii. Czy warto podejść do takiej terapii? Tak, patrząc na kwalifikacje, że są to pacjenci z rozsiewem choroby, jeżeli nie spróbujemy żadnej innej metody, tak, oprócz chemioterapii, to na tych pacjentów tak naprawdę jest bardzo złe rokowanie, które będziemy liczyli w miesiącach, jeżeli nie dostaną tego leczenia. Także tutaj nie ma się co tak naprawdę zastanawiać. Jeżeli jest taka szansa, należy spróbować tego leczenia.
Można się zgłaszać do poradni urologicznej w szpitalu w Kościerzynie.
Tak jest.
W tym celu. Bardzo dziękuję panie doktorze. Doktor Karol Sasim, specjalista urolog, kierownik oddziału urologii i urologii onkologicznej w szpitalu specjalistycznym w Kościerzynie, był moim i państwa gościem. Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.